Trzecia godzina poranka wnet, Antonio Paliński, godzina 9.03, wracamy do przeglądu prasy Rzeczpospolita, rezydenci kontra politycy. Rząd liczy na to, że specjalny zespół rozwiąże problemy lekarzy rezydentów, opozycja jest sceptyczna. W piątek pracę rozpocznie specjalny zespół pod kierownictwem wiceminister zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko, posłanki PiS z Małopolski. Natomiast już teraz wiadomo, że związki zawodowe nie chcą uczestniczyć na razie w pracach tego zespołu. Nie tylko Związek Zawodowy Lekarzy, ale też Medyczna Solidarność. Szefowa Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność Maria Ochman wielokrotnie krytykowała ministra zdrowia, nazywając go Konstantem Nic nie mogę radziwiłem.
Kiedy się rozmawia z działaczami Solidarności, dlaczego pani Katarzyna, przewodnicząca Ochman, ma takie stanowisko, mówią: o, to personalia.
Gazeta Polska codziennie, energetyka, walka z wiatrakami. Amerykańska firma Inven Energy żąda od Polski $700 milionów i nie są to ostatnie roszczenia. Resort energii odpowiada, zarzuty są bezpodstawne. Polski rząd nie jest stroną w sporze. Artykuł Karola Lausza. Spór dotyczy relacji handlowych między spółkami prawa handlowego. Amerykański inwestor branży odnawialnych źródeł energii oczekuje od polskiego rządu zadośćuczynienia za wymówienie przez Energę długoterminowych umów na zakup tak zwanych zielonych certyfikatów w formie wspierania producentów OZE. I tak dalej. Zapraszamy do Gazety Polskiej codziennie. Dziennik Gazeta Prawna o stosunkach polsko-niemieckich, a raczej o niedobrej roli, jakiej odgrywają w tych stosunkach tak zwani wieczni eksperci, pisze profesor Stanisław Żerko, historyk i ekspert Instytutu Zachodniego z Poznania. Autor pisze o tym, że często tak zwane zespoły dożywotnich ekspertów, ludzi, którzy specjalizują się w jakimś obszarze, na przykład w stosunkach polsko-niemieckich i wypowiadają się w III RP, od zawsze zmieniają się rządy, zmieniają się czasy, a są wciąż ci sami ludzie, którzy mówią na tematy stosunków polsko-niemieckich. Jednym z najnowszych przykładów skrajnej jednostronności w przedstawianiu i interpretowaniu relacji Warszawa-Berlin stał się raport polsko-niemieckiego konwersatorium znanego jako Grupa Kopernika, składającego się z naukowców i dziennikarzy z obu krajów. Aktualny skład tego powołanego w 2000 roku gremium nie jest znany. Dokument podpisali dr Kazimierz Wójcicki i profesor Dieter Bingen, obecny szef założonego w 1980 roku Deutsches Polen Institut w Darmstadt. Projekt był przez kilka lat pomagany między innymi przez Fundację Boscha. I teraz ci autorzy piszą o stosunkach polsko-niemieckich, oczywiście bardzo krytycznie o polskiej stronie, która jest wszystkiemu winna. Co ciekawe, jeśli chodzi o politykę rządu polskiego, krytykują nie tylko niszczenie naszej demokracji, ale także na przykład przyjmowanie Donalda Trumpa, sprzeciw wobec przyjmowania migrantów z Zachodu, a nawet reformę edukacji. Okazuje się, że reforma edukacji zmienia struktury polskiego szkolnictwa, też przeszkadza stosunkom polsko-niemieckim, gdyż może utrudnić wymianę dzieci i młodzieży. Tak to wygląda, jeśli chodzi o...
To ja jeszcze może na sekundę zapowiem wywiad o godzinie 9.30 z Pawłem Bobołowiczem. Będziemy łączyć się z Kijowem, bo tam trwają protesty pod gmachem Rady Najwyższej. Saakaszwili, był prezydent Gruzji, tworzy rewolucję i bunt w Kijowie. Więcej, i żona dymisji obecnego prezydenta Petra Poroszenki. Więcej o tym, co robi Michał Saakaszwili w Kijowie, opowie o 9.30 Paweł Bobołowicz.
Jeśli chodzi o różnych ekspertów z Polski wypowiadających się na tematy polskie, to na przykład na portalu Politico, który warto zawsze czytać, bo to jest ten portal, który jest chętnie czytany w Brukseli, o wizycie prezydenta Turcji w Polsce pisze pan Michał Broniatowski. Pan Michał Broniatowski pisze o tym, że przyjmujemy tutaj jako jedyni obok Orbana w Europie, utrzymujemy kontakty z Erdoanem, że przyjmujemy prezydenta Turcji, który łamie prawa człowieka, no i że nic dziwnego, skoro Polska też jest pariasem Europy, krytykowanym za to, że niszczy prawa człowieka. Pan Michał Broniatowski to jest redaktor naczelny polskiej edycji Forbesa, który stał się znany opinii publicznej w czasach próby zorganizowania w Polsce Majdanu, kiedy opublikował taką instrukcję, jak należałoby taki Majdan w Polsce zrobić. To on potem tłumaczył, że to był żart. No jednym z punktów tego żartu było to, że najlepiej, żeby demonstracje wywołali młodzi ludzie i najlepiej, żeby rząd krwawo tych młodych ludzi rozpędził, to wtedy będą milionowe demonstracje w Warszawie. Tacy to żartowni się o Polsce opowiadają.
Z jego rad chyba korzysta prezydent Macron, skutecznie tłumiąc dość brutalnie protesty związkowców w Paryżu.
Niemiecka prasa, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Poza tym, że niemiecka prasa pełna jest informacji o tym, jak w bólach powstaje jamajska koalicja czterech partii, to jest też artykuł we Frankfurter Allgemeine Zeitung pana Reinharda Millera pod tytułem Terror da się pokonać. 40 lat temu Rote Armee Fraktion, ówczesna niemiecka skrajnie lewacka organizacja terrorystyczna, zamordowała Hansa Martina Schleiera. To był przewodniczący niemieckiego Związku Pracodawców. Jest to taki punkt, który jest symbolem tego czerwonego lewackiego rosyjskiego terroru w Niemczech i autor tutaj się zastanawia, jak dzisiaj można pokonać terroryzm. Porównuje ten dawny terroryzm lewacki do terroryzmu obecnego islamskiego. Tutaj jednym z wniosków jest to, że państwo musi zachować monopol na przemoc, ale że obywatele muszą mieć pewność, że to państwo zawsze w ich obronie wystąpi. Amerykańskie portale The National Interest, magazyn zajmujący się sprawami międzynarodowymi, pisze oczywiście o zjeździe Chińskiej Partii Komunistycznej, ale nie ma tutaj tego tonu fascynacji, który jest w większości tych bardziej gazetowych portali, gdzie głównie podkreśla się ilość tych delegatów i tego, jak pan przewodniczący Xi jest bardzo potężny. Natomiast autor artykuł się nazywa 19. Kongres Partii Komunistycznej i jak wielmożny Xi może kiedyś upaść, pisze pan Gordon Chang. I pan Gordon Chang pokazuje z jednej strony mocną pozycję każdego przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej, ale też stara się zajrzeć za kulisy, omówić, jak tam układają się w biurze politycznym te układy i czy rzeczywiście pozycja pana przewodniczącego dziś rzeczywiście bardzo mocna, zawsze będzie taka mocna. W National Interest jeszcze jeden ciekawy artykuł. Chiny przeciwko Japonii, inna wielka gra w Azji. I tutaj autor Michael Oslin pisze, że wszyscy zwracają uwagę, międzynarodowi obserwatorzy, na rywalizację chińsko-amerykańską i uważają, że to ta rywalizacja będzie decydować o losach świata. Tymczasem w Azji toczy się w cieniu tego od tysiącleci właściwie rywalizacja Japonii z Chinami i wcale nie jest oczywiste, czy Japonia jeszcze pewnego dnia nie stanie się rywalem Chin. Wróćmy jeszcze na chwilę do polskich tygodników. Najwyższy czas. Pan Jakub Woziński, nie tylko marksizm kulturowy. Jakub Woziński, autor znany także na słuchaczom naszego radia i czytelnikom Kuriera jako autor monumentalnych dziejów kapitalizmu, pisze tutaj, kto właściwie stoi za tą lewicową ideologią, która w tej chwili niszczy zachodni świat. Choć wydaje się to zupełnie przeciw powszechnemu wyobrażeniu, komunizm i marksizm kulturowy stanowią tak naprawdę efekt uboczny o wiele głębszego procesu, którym jest przejęcie przez państwo roli głównego inicjatora życia gospodarczego przy pomocy sektora bankowego. Zafascynowani osiągnięciami rewolucji przemysłowej nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, że całe zjawisko tak zwanego wielkiego skoku, który doprowadził Zachód do uzyskania ogromnej przewagi nad resztą świata, oparte było na niebezpiecznym procesie przekształcenia społeczeństwa w stado poddane reżimowi papierowego pieniądza. Komunizm i marksizm stanowił zawsze rozrywkę bogatych i zepsutych elit, które jednak były zbyt świadome jego konsekwencji, aby wcielać je w życie. Dlatego komunizm został zręcznie wyeksportowany na biedny wschód kontynentu. I na zakończenie może coś o sztuce, żeby nie było tylko polityki. W do rzeczy artykuł Waldemara Łysiaka. Biedermeier, mieszczańska Arkadia, dwustulecie narodzin stylu malarskiego zapomnianego. Nawet koneserzy sztuki nie pamiętają, że był styl malarski, tak zwany Biedermeier, chociaż trwał aż 3 dekady i konkurującym z triumfującym równolegle romantyzmem, wypierając tamże tenże na dużych obszarach starego kontynentu. I o tej zapomnianej sztuce, być może nie tylko dla koneserów, sztuce pięknego XIX wieku, pisze Waldemar Łysiak. Do rzeczy.
Pewnie nie bez przypadek artykuł Waldemara Łysiaka jest akurat w tym numerze, ponieważ w Muzeum Narodowym otwarto wystawę o Biedermeierze. Każdego, kto chciałby zobaczyć kolekcję zebraną i zaprezentowaną przez Muzeum Narodowe, zapraszamy do gmachu tegoż muzeum, a myślę, że w piątek, a może nawet jutro uda się kogoś zaprosić, żeby o wystawie i o samym Biedermeierze opowiedział. Ja myślę, Antoni, że mamy inny zakres pojęcia semantycznego słowa monumentalny, jeżeli chodzi o dzieje kapitalizmu pana Wozińskiego.
No być może. I to książki są zawsze przedmiotem polemik.
I to był Przegląd Plus.